seria prywatnych opowieści o prawdziwej Pradze, o Pragi pięknie i brzydocie, bezpośrednio bez ogródek opowiadają nasi goście o osobistych historiach, pierwsze wspomnienia, co najbardziej się podobało, jak wygląda codzienność w tej lokalnej rzeczywistości, rozmowy o marzeniach i wizjach na przyszłość. Hop. Przed nami Monika.
Tak, witam.
Monika jest mieszkanką Pragi od lat 17.
No. Z przerwą, bo wcześniej urodziłam się w szpitalu praskim i do tam 4-5 roku życia mieszkałam na Pradze, na inżynierskiej, róg stalowej.
Mhm. I jak ta inżynierska wtedy wyglądała?
Jako takie dziecko pamiętam, że była mroczna, była taka brudna, zapyziała. Pamiętam te schody takie drewniane, te obdrapane ściany i jakby taką gdzieś w rodzicach taką tendencję do trzymania nas tak bardzo blisko w ogóle, tak? Nie można było się gdzieś tam oddalić. I tak naprawdę to tyle z tej Pragi, tak? Pamiętam jako dziecko. Ale tak czy inaczej podejrzewam, to znaczy myślę, że to i tak był taki radosny w ogóle czas, bo byłam dzieckiem, więc dzieci w ogóle z natury są radosne, co właśnie nie przysłoniło i zdecydowałam kupić mieszkanie na Pradze. Mhm. Kupiłam mieszkanie w samym centrum tutaj, no Nowej Pragi, w przepięknym budynku, który tutaj... Tak śmiesznie, bo jako niemieszkanka Pragi przechodziłam bardzo często koło tego budynku i wpatrywałam się w niego i byłam zachwycona, szczególnie klatkami, ponieważ na klatkach były takie kamienie rzeczne, piękne dzwoneczki, to taki w ogóle smak po prostu takiego klimatu, czegoś takiego nietypowego, czego ja nie widziałam, bo mieszkałam wtedy na Brudnie, więc tego w ogóle nie było. I tym to bardzo mi się w ogóle podobało. No ale niestety jak już kupiłam, to czasy w ogóle takiej komuny no, zniszczyły, pomalowali po prostu klatkę na farbą olejną.
Ajajaj.
No i to już niestety straciło tą w ogóle taki klimat tej klatki. Niemniej jednak w ogóle bardzo lubię ten budynek. Bardzo, bardzo chciałabym, żeby dużo rzeczy jakby odtworzyć, no co na chwilę obecną niestety jest nierealne ze względów finansowych.
Brzmi smutno. A może się da odnowić? Może coś tu spółdzielnia zadziała?
To znaczy tutaj jest wspólnota mieszkaniowa. Niestety koszt takiego odnowienia tej klatki jest po prostu olbrzymi. Ja próbowałam nawiązać kontakt z konserwatorami zabytków, że może ktoś wziąłby taką klatkę jako pracę dyplomową. No ale jak na razie niestety no, te koszty w ogóle i trudność w wykonaniu tej wyczyszczeniu tej farby. No a z drugiej strony no, to też nie jest to takie spektakularne dla takiego tak studenta, który wolałby jakąś pewnie tak zupełnie bardziej wyjątkową. Tak, dokładnie tak. No ale niemniej jednak kiedyś sobie powiedziałam, że jakbym wygrała pieniądze do lotka, to na pewno zainwestuję w ogóle i wyczyszczę te kamienie, więc trzymajcie kciuki i może będzie tak, że wróci ta klatka do swoich lat świetności.
Ja myślę, że straszne jest to, co powiem, ale może się przydać. Najlepiej wpuścić tam artystów i oni to zrobią z wielką ochotą i za darmo.
O, bardzo chętnie, jak tylko znasz takie nazwiska, to zapraszam serdecznie.
Dobrze, to będziemy myśleć. Było pierwsze wspomnienie inżynierskiej takich z lat dziecięcych, a pierwsze wspomnienie tutaj takie już dorosłe.
No to w ogóle pełna po prostu zachwytu. W ogóle to była tak... To działa się magia. Wszystko było po prostu piękne, cudowne, bo kupiłam mieszkanie i gdzieś tam byłam zachłyśnięta tą Pragą. No i jeszcze słuchajcie, coś, o czym marzyłam, żeby mieszkać w tym budynku, stało się, tak? Więc rzeczywiście warto marzyć, bo okazuje się, że te marzenia się spełniają. Byłam... No to był taki naprawdę bardzo fajny okres, tym bardziej, że ta Praga właśnie bardzo ulegała takim zmianom. Zaczęły te wspólnoty mieszkaniowe bardzo dobrze działać, czyli zaczęli inwestować w swoje nieruchomości, więc ona się tak naprawdę bardzo zmieniała i tak piękniała, tak? Bo długie lata, kiedy niestety zarządzana była przez miasto, w związku z tym, że miasto nie miało nigdy pieniędzy, no to ona popadała po prostu w ruinę. Kiedy powstały wspólnoty i one zajęły się w ogóle administrowaniem tymi budynkami, no to one rzeczywiście zaczęły rozkwitać. I nawet, słuchajcie, to jest tak, że jak się idzie, to już po elewacji możemy wiedzieć, czy ta kamienica jest pod, to znaczy zarządza nią miasto, czy zarządza wspólnota. Bo to od razu po prostu widać, tak? Ruszyły te wspólnoty, one zaczęły bardzo dbać o te swoje budynki. Więc ona miała taki rzeczywiście ten okres takiego rozkwitu. Także bardzo dobrze w ogóle wspominam ten czas. Mhm. To były takie, no i w ogóle tak zaczęły powstawać te kawiarenki, to takie nocne życie, które no nie ukrywam, trochę niestety przysłania ta zła sława Pragi. Więc tak generalnie nigdy też nie czułam do końca takiego, wiecie, takiego oddechu, takiego bezpieczeństwa, tak? Zawsze to tak się wiązało trochę, że to Praga. Aczkolwiek nigdy mnie na Pradze nic złego nie spotkało, także nie mam takich doświadczeń.
No to skąd ta łatka? Nie chcę mówić stereotyp, bo sam tu mieszkam i nie chcę też sugerować odpowiedzi, ale skąd ta łatka, że ta Praga jest właśnie niebezpieczna w jakiś sposób albo no właśnie jaka?
Bo myślę, że tak naprawdę to ona niestety przez wiele lat była taką mekką tutaj tej przestępczości. Zresztą, no tak, umówmy się, to tutaj się narodził w ogóle król mafii, tak? Dziad, który zarządzał w ogóle tą stroną Warszawy i okolic, tam Ząbki, Wołomin i tak dalej. Więc no, mieliśmy taki też punkt, ja to nazywam zbobidowy, gdzie oni się tam gdzieś spotykali i organizowali, czyli mówię o Bazar Różyckiego, który dla mnie, powiem wam, że był magiczny, bo no to właśnie jest, mieszkaliśmy w ogóle na Brudnie, tak jeszcze wejdę, wrócę do tych dawnych czasów. I zawsze było tak, że jakiekolwiek zakupy to robiło się na Bazarku Różyckiego albo w PD-cie na Pradze. To jest teraz siedziba Urzędu Skarbowego. I to było takie, no wiecie, jako dziecko, tak, jedzie się zakupy, a coś fajnego w ogóle może kupię, może dostanę, tak? Więc to były takie duże emocje. I właśnie tam, na tym Bazarze Różyckiego, to była taka mekka tych wszystkich, tak, przestępców, tej przestępczości zorganizowanej, tak w cudzysłowiu. I myślę, że tak historycznie ta zmiana w ogóle tego ustroju, przejścia, to, że tak naprawdę ta też policja z tej milicji, nie do końca to było jakieś takie w ogóle zorganizowane. Oni dostali taką wolną trochę według mnie rękę, to znaczy nie wiem jak to nazwać, ale zaprzestano w ogóle jakiejś takiej polityki bezpieczeństwa, tak? Gdzieś pewnie z boku się przyglądano, co z tego w ogóle będzie. No oni w tym czasie się po prostu świetnie w ogóle zorganizowali.
I mowa o grupach przestępczych.
O grupach przestępczych i myślę, że tutaj no, to jakby tak zaczęło być takim pierwszą jaskółką. No zresztą umówmy się, Praga była zawsze taką dzielnicą robotniczą. Zawsze tu była taka no, ludność, ci co tam najmniej zarabiali, a to też sprzyja tak, trochę tego, że się no, ludzie tam gdzieś zaczynają bawić w jakąś tam złodziejkę i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym myślę, że tutaj łatwiej było tych ludzi gdzieś tam wrzucić w taką zorganizowaną przestępczość. I tutaj to, co na przykład ja na co zwracam uwagę, jest to, że kiedyś ta przestępczość, to był tam jakiś kodeks, tak? I gdzieś pewnych rzeczy nie robiono na swojej dzielnicy, swoim sąsiadom, tak? Kolegom, koleżankom. Natomiast teraz, no i to jest taka degradacja tej w ogóle takiej kinderstube, powiedziałabym też, tak, w cudzysłowiu, że teraz niestety tego nie ma. Więc myślę, że teraz jest to dużo bardziej w ogóle niebezpieczne, bo kiedyś po prostu mieszkałeś, byłeś swojakiem i mogłeś czuć się bezpiecznym, tak? Także jakby...
Czy pod tym kątem Praga się zmienia? Mówimy, że jest niebezpieczniej, ale czy coś się zmieniło na lepsze jednak?
Tutaj mam trochę takie mieszane właśnie uczucia, ponieważ tak jak powiedziałam, teraz ta przestępczość działa tak zupełnie bez jakiegoś kodeksu, reguł, więc ona jest w ogóle nie do jakby opanowania, tak? Bo jak trochę mamy jakieś reguły, nawet w tej przestępczości, to jest łatwiej w ogóle nią w jakiś sposób wiedzieć, tak? Dokąd to może zmierzać. Teraz niestety to właśnie tak wygląda, że już sąsiad sąsiada może się bać. Ale też chciałabym powiedzieć, że na taki plus jest to, że mimo wszystko, ja widzę od niedawna, co prawda, że zaczęły być takie tutaj, nie ma tygodnia, żeby tutaj na Cyryla nie złapano, ja myślę, że to wszystko tak idzie w takim kierunku łapania dealerów, tak? Więc nie ma tygodnia, kiedy kogoś tam tak nie zatrzymują i nie trwa taka, czego w ogóle wcześniej zupełnie w ogóle nie widziałam.
A jak długo to się, jak dawno się to zmieniło?
Myślę, że to jest mniej więcej od niecałego roku.
Okej. Czyli to nie jest kwestia ostatnich incydentów na inżynierskim.
Być może tak. Być może to jest też i to, że gdzieś w ogóle narastała taka potrzeba, że trzeba się w ogóle za to wziąć, bo to znaczy, słuchajcie, bo jeśli ja idę ulicą i sami do mnie podchodzą, pytają się, czy coś potrzebuję, no to umówmy się, nie boją się.
Tak.
Czyli gdzieś czują, że jest jakieś takie przyzwolenie, tak? Albo to, że w ogóle nikt po prostu nie będzie na to zwracał, tak, specjalnej uwagi.
No w tle gdzieś są bardzo duże pieniądze, podejrzewam, jakby to... Albo niemożność po prostu, brak zasobów, żeby to rozwiązać. Może to jest też ciche przyzwolenie. Ja się zastanawiam, bo na pewno popyt w społeczeństwie będzie. Jeżeli się nie pracuje u podstaw z dziećmi, nie konsultuje się tego z psychologami, nie korzysta się z pomocy organizacji pozarządowych, które same podejmują takie działania, czyli nie jest to jakby zorganizowane w jedną większą całość, no to ten popyt w społeczeństwie będzie. No więc nawet zamknięcie pewnej grupy, jednej czy drugiej, nie sprawi, że problem się rozwiąże, bo wyrośnie trzecia, czwarta, czyli jak z tymi głowami słynnymi hydry. Więc może to o to chodzi.
Tak. Zresztą masz rację, Michał, ponieważ ja już tutaj nawet dowiedziałam się, że to jak sztafeta działa. Jednego zamykają i kolejny bierze po prostu tak sztafetę i biega dalej, tak? Więc gdzieś, ponieważ też wyrośliśmy z tych czasów takiej komuny, przynajmniej ja, gdzieś zawsze było, że się nie donosi, tak? W związku z czym, narosło takie, że po prostu nie mówi się o tym, tak? Że my nie jesteśmy krajem skandynawskim, gdzie po prostu tam w ogóle każdą jakąś taką... że się donosi, tak, w stricte dla jakby dobra tego ogółu, tak?
To było poruszane na Komisji Bezpieczeństwa ostatnio, że był odzew z organizacji pozarządowych, że się tam po prostu boją, że obietnice założenia kamer nie zostały zrealizowane i że komendanci się tłumaczyli, że przecież nie ma zgłoszeń żadnych w tej sprawie. Odpowiedzią było to, że wszyscy się boją zgłaszać, że po prostu żyją obok siebie, więc nie chcą narażać siebie i swoich bliskich. I padło tam, że można korzystać z aplikacji miejskiej do anonimowych zgłoszeń.
No proszę.
Jest mapa, na której można zaznaczać takie incydenty. Warto byłoby w sumie taką mapę popromować, skoro istnieje, bardzo, bo nikt o niej nie wie.
Dokładnie tak. Nawet ja w ogóle nie wiedziałam, że jest taka mapa, że jest taka możliwość, bo myślę, że to dużo bardziej skłoni mieszkańców do zgłaszania tych.
Tak. Jak się nie zgłosi agresywnych, niebezpiecznych sytuacji, to może to dotknąć w końcu naszych bliskich. Więc...
Dokładnie tak. No właśnie, to jest taka trochę mentalność, że póki mnie to osobiście nie dotyka, to tak. W ogóle udaję, że tego nie ma, tak? Mhm. Że nie zwracam na to uwagi. Ale to jest bardzo dobre, no właśnie, żeby rozpromować w ogóle taką możliwość. Jedno jest pewne, że no właśnie, brak cały czas takiej informacji, rzetelnej informacji.
Przepływu.
Tak. Ja jak zamieszkałam na Pradze, byłam inicjatorką właśnie takiego monitoringu miejskiego Pragi. Tych punktów takich bardzo w ogóle newralgicznych, bo założyliśmy u siebie w budynku kamery, monitoring i okazało się, że przestały być włamania, przesiadywania, wyrywania torebek. Czyli gdzieś tak praktycznie doświadczyliśmy, że to sprawdza się. Po prostu taki monitoring się sprawdza. A mało tego, myślę, że dzięki niemu jest łatwiej też no, prześledzić taki, tak, nie wiem, napad. Tak. Łatwość później w łapaniu przestępcy. Zresztą ja nie wiem, jak śledzę różne tam głośne sprawy dotyczące przestępstw, no to się okazuje, że dzięki monitoringowi miejskiemu, czy też właśnie takim budynkom, które posiadają, no to prześledzili tą drogę całą, więc to myślę, że jest naprawdę numerem jeden, żeby ten monitoring po prostu wprowadzać i żeby te obszary zwiększać, a szczególnie tam, gdzie to jest no, na porządku dziennym, tak? Zresztą powiem wam tak, policja doskonale wie, gdzie są te w ogóle miejsca.
I no tak często się tam zatrzymują, na pewno to widać.
Mało tego, to wiecie, jak się pracuje w takim miejscu, no to wiemy, tak, ktoś przechodzi. No to po prostu dzieje się w taki sposób po prostu naturalny, tak. Niemniej jednak myślałam w ogóle o złożeniu projektu obywatelskiego na monitoring miejski, bo naprawdę myślę, że to jest też taki no jeden punkcik do takiego bezpieczeństwa naszego.
Czy monitoring miejski jakiś już istnieje? Chodzi o rozbudowanie tej sieci na Pradze?
Tak, on istnieje i myślę o takim rozbudowaniu. Nawet niech to w ogóle się dzieje osiedlami. Ten jeden projekt będzie dotyczył osiedla takiego, potem następny niech...
Może żeby lokalne społeczności zadbały o siebie też, bo tam ostatnio jak to był odzew organizacji pozarządowych z inżynierskiej o tym, że nie czują się bezpiecznie, to poleciliśmy, że można po prostu swój monitoring założyć. Nie jest to duży koszt, bo to jest kilkaset złotych rocznie. To znaczy sama kamera kosztuje kilkaset złotych plus jakiś tam abonament drobny na trzymanie tych filmów w chmurze, dostęp z telefonu. To naprawdę nie wychodzi więcej niż 500 złotych pierwszy rok, a potem powiedzmy 150, więc to bez tragedii. I dzięki temu u nas się zrobiło trochę bezpieczniej. W byłej już stacji Praga, która została zamknięta.
Przyznam szczerze, że jestem wstrząśnięta tą informacją, bo tam śledziłam w ogóle wasze losy, ale liczyłam na to, że no jednak uda się w ogóle uratować.
Nie jest to koniec tej całej historii.
Dlatego myślę sobie i mam taką nadzieję, że no się okaże, że to wszystko w ogóle pójdzie w jeszcze lepszym w ogóle kierunku. No bo gdzieś przy takiej sytuacji też dużo ludzi się dowiedziało. Jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, że no mają was tam likwidować i tak dalej, no to gdzieś tam ludzie zaczęli czytać, oglądać.
To też lepiej, że właśnie szersze grono się dowiedziało. Przyznam, że tam po kilkadziesiąt osób dziennie pisze do nas, bardzo, bardzo dużo ludzi się angażuje, bardzo dużo pięknych znajomości i projektów się odbyło.
Super.
Więc myślę, że to będzie kontynuowane. Jak mogłaby się ta Praga zmienić w przyszłości? Czy oprócz tego monitoringu masz jakieś wizje na przyszłość, jakieś marzenia odnośnie tego, co tu się powinno odbywać?
Tak, marzeń jest bardzo dużo, bo chciałabym rzeczywiście, żeby... Znaczy, przede wszystkim to chciałabym, żeby ludzie poczuli tą tożsamość w ogóle prażanina, tak? Czy prażanki. Żeby gdzieś czuli w ogóle klimat tego wyjątkowego w ogóle miejsca, bo umówmy się, to jest naprawdę w ogóle rewelacyjne miejsce. I pod względem architektury, i pod względem tego, jak w ogóle no, rozwija się, bo rzeczywiście Praga rozwija się. Zaczęto wpuszczać w ogóle tak nowych inwestorów na Pradze. Powstały w ogóle słynny port praski,
tak.
Koneser. To wydaje mi się, że miało trochę na celu wymieszania w ogóle tej masy, tak, w ogóle ludności Pragi. Co myślę, że ten eksperyment, tak nazywam to, trochę nie wyszedł, dlatego że tak naprawdę ludzie, którzy tam po prostu mieszkają, to już pomijam, że bardzo dużo nieruchomości zostało kupionych pod inwestycje, czyli wynajmują, tak? Ale też ludzie, którzy tam mieszkają, to tak naprawdę traktują, że wiesz, rano wyjeżdżają z garażu, wieczorem wjeżdżają do garażu. W ogóle się nie poruszają po tej Pradze, tak? Nie wiem, czy to właśnie też wynika z tego, że ma złą tam opinię i gdzieś ludzie niespecjalnie mają w ogóle, wiesz, ochotę. Moja koleżanka, która mieszka niedaleko Ronda, chodzi do Arkadii na zakupy. No i kiedyś umówiłyśmy się tutaj, poszłyśmy do Carrefoura. I była przerażona, co za ludzie tam chodzą.
Mówi, normalni w ogóle, ludzie.
No a ona była w ogóle, słuchaj, wiesz, że chamstwo, że buractwo. Wiesz, o tym mówię po prostu, że ludzie trochę z tamtej strony Wisły, tak. Zresztą ja znam bardzo dużo ludzi, którzy nadal uważają, że ta strona Wisły to nie Warszawa, że tylko Warszawa jest do tamtej strony. To są tacy, wiesz, starzy w ogóle warszawiacy, dla których po prostu tutaj ta strona to, no, to taka wieś po prostu. Oczywiście mówię to, Michał, tak wytnij to, natomiast chciałam w ogóle ci opowiedzieć, jak w ogóle ludzie, na przykład, wiesz, koleżanka, która miała do mnie przyjechać, no to ona nie przyjedzie, bo boi się, słuchaj, samochód zostawić. No, słuchajcie, to albo wpada koleżanka blada jak trup i mówi, Boże, Monika, jakie ja pyski po drodze widziałam. Jezu, ja czegoś takiego to w życiu po prostu, ja myślałam, że to już w ogóle skończyły się te czasy, nie?
Można się przyzwyczaić.
Więc słuchaj, to jest trochę tak, że no każdy ma swój poziom w ogóle, nie wiem, wrażliwości, tak? Mnie akurat to w ogóle nie przeszkadza, aczkolwiek chcę wam powiedzieć, że jak zamieszkałam, to mieliśmy tutaj takich kiziorów, ja ich uwielbiałam. Po prostu odprowadzałam dziecko do przedszkola, Maja, moja córka najmłodsza, tam z nimi, oni tam, Maja, gdzie idziesz, ona do przedszkola. Naprawdę w ogóle taki klimat właśnie, słuchajcie, sąsiedzkiej Pragi. Ale też wam muszę powiedzieć, że byłam świadkiem tego, jak tutaj aktywiści zrobili Dzień Sąsiada. Przyszli w ogóle z lemoniadą, jakieś takie mini ciastka, tam muzykę i przegonili ich.
Przegonili aktywistów?
Tak. Okay. Że co to w ogóle tutaj przychodzą w ogóle jakieś muzyki.
Z lemoniadą.
I coś, z lemoniadą, to ma znaczyć? I do widzenia w ogóle, nie? Czyli też, słuchajcie, no ta Praga jest pełna w ogóle, wiesz, takiej no różnorodności, takiego w ogóle nie jest sztampowa, tak? Każdy zupełnie jest inny. No ale to, co bym chciała dla Pragi najbardziej, to chciałabym tego, żeby, no właśnie, moje marzenie to jest takie, żeby w ogóle odpolitycznić Radę Dzielnicy. Żeby w Radzie Dzielnicy zasiadali naprawdę aktywiści, dla których praca w samorządach nie jest trampoliną do wielkiej polityki, tylko do tego, żeby działać na rzecz swoich w ogóle mieszkańców. Żebym
I
ja
siebie.
Nie... I siebie, dokładnie, no. Tak. Dokładnie tak.
Trzeba zrozumieć, że to przecież jest dla nas, dla wszystkich.
Tak. No. Ja trochę mam takie wrażenie, że to działa, słuchajcie, my, wy. Ja nie wiem, o co chodzi. Dlaczego my, wy? No to chyba jesteśmy my, tak? Natomiast, no i tego sobie bym bardzo życzyła, dlatego że to jest trochę tak, że przy okazji szukania sobie właśnie głosów, różne robi się inicjatywy, potem się o tym zapomina, potem tak naprawdę nikomu na tym w ogóle nie zależy i przez to nie ma takiej naprawdę spójnej polityki dzielnicy. Zresztą ja myślę, że to w ogóle nie tylko dotyczy Pragi, tylko generalnie sposobu w ogóle robienia polityki u nas, czyli ten samorząd to, no to właśnie taka trampolina. A ja chciałabym naprawdę takich prawdziwych aktywistów, którzy no nie boją się wejść, nie wiem, na Brzeską, porozmawiać z tymi mieszkańcami, tak? Którzy no wychodzą do tych ludzi, tak?
I na szczęście takich organizacji jest bardzo dużo.
Robi się tak, coraz więcej. Natomiast oni niestety trochę mają małą siłę przebicia, bo za nimi nie idzie jakby...
Jest opór instytucji, to znaczy otwierają się trochę i są takie osoby do promowania kultury w dzielnicy. Są spotkania organizacji pozarządowych. Ale to też jest jakby oddolnie wywalczone, więc myślę, że my musimy popracować nad tymi prawami, bo rzeczywiście jesteśmy ignorowani, robimy super robotę za darmo.
No właśnie.
Tak z innej perspektywy, na to patrząc, głupotą jest z tego nie skorzystać. Jak już ktoś się naprawdę oferuje.
No właśnie, tylko chcę ci, Michał, powiedzieć, że niestety z doświadczenia i tego, co jakby ja widzę, to takie organizacje bardzo często traktuje się jako rywali.
O, ciekawe.
Tak.
Czemu?
Temu, ponieważ jakby takie spostrzeżenia są, że jest kolejna grupa, która chce na tle w ogóle się wybić. Czyli zająć moje miejsce, czyli gdzieś tam, no wiesz, jak moje miejsce, to ja już w ogóle gdzieś tam idę na bok. Więc ja bardzo często w ogóle na radach dzielnicy odczuwałam takie wrażenie, że przychodzą mieszkańcy i tu już się jakaś, wiesz, tworzy taka rywalizacja dla nas, więc trzeba w ogóle bardzo w ogóle uważać. No i w związku z tym to też trochę może być tak, że będziecie w ogóle ofiarami własnego sukcesu, że będzie wam wychodziło, ale wiecznie będziecie mieli te kłody. Nie wiem, czy nie masz takiego wrażenia, że idziesz do urzędu, rozmawiasz z urzędnikami, że masz pomysł, że chcesz coś zrobić, a oni cię bombardują. A przecież ty przyszedłeś, żeby coś dobrego zrobić, żeby wypromować coś, czyli tak naprawdę działać na korzyść. No, gdyby do mnie przyszedł pracownik i powiedział, że ma taki pomysł, no to ja bym po prostu była szczęśliwa, że coś chcą w ogóle, wiesz, zrobić.
Tak,
nie?
I to pracownik, który dostaje pieniądze.
Przypinają łatkę.
Mówią, czego się nie da zrobić, tak, że tu przecież prawo, że trzeba czekać, że to ktoś musi zatwierdzić coś tam. Nie będę tutaj nazwiskami nazwisk operować. Wymieniał, ale z organizacji przyjacielskiej, zaprzyjaźnionej, no, szły wnioski o to, żeby płytki dwie odsunąć chodnikowe i zasadzić tam rośliny, to ja mam takie wtedy myślenie, kurde, skoro miesiącami trzeba się dobijać i prosić, składać wnioski, to trzeba te płytki podnieść i zasadzić te rośliny, bo i tak nikt tu nie ruszy, żeby to przywrócić z powrotem, skoro nikt nie chce pomóc w takiej kwestii.
Tak.
A właśnie siłę mają te oddolne inicjatywy i jeżeli ktoś chce coś robić, no to trzeba mu to umożliwić.
Dokładnie tak. I nie, żeby poruszał się na granicy prawa, bo zaraz przyjdzie ktoś, że wie, że karę za samowolę w ogóle i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Doszliśmy do jakiegoś takiego absurdu w ogóle. Tak. Wręcz to po prostu bareja, wiesz, się kłania, że z prostych, naprawdę takich prostych rzeczy to urąga do w ogóle rzeczy niemalże niemożliwych.
Tak.
Trzeba na to zgód. Ja myślę, że to w ogóle też nie jest przypadek, słuchajcie, że łatwiej jest urzędnikowi zasłonić się, że nie, bo nie ma pan kwestionariusza B42 łamane na C4000 i tak dalej, i tak dalej, tak? No bo gdzieś ma taką w ogóle możliwość po prostu nie robienia w ogóle nic i dlatego mówię, prosi się, żeby aż ci aktywiści weszli, bo ja tak naprawdę wierzę właśnie w tą pracę u podstaw. To takie, wiecie, takie trochę szumne powiedzenie, ale naprawdę wierzę, że wszyscy zaczynamy od swojego w ogóle podwórka, tak? I gdzieś widzimy, że to jest nie tak, tak jest. Natomiast najgorsze to jest to, że będziemy się potem musieli boksować z tymi urzędnikami, którzy, umówmy się, mówili o tym, jak i czego to oni nie chcą zrobić dla mieszkańców. I jak sobie myślę o tym, że przez tyle lat, dziesiątki lat, każdy wychodził i mówił, czego on tu nie zrobi dla Pragi, co on nie chce dla Pragi. I Praga nadal jest w ogóle po prostu w tym punkcie, w którym jest. No to, no czy tak naprawdę to są działania na rzecz tej Pragi? No, sądzę po prostu, że nie. i bardzo tutaj wyrażam szacunek dla wszystkich, którzy po prostu działają na rzecz tej Pragi i że chce im się, że jeszcze w nich nie zabili tej potrzeby. To jest naprawdę wielka, wielka rzecz, że jeszcze im się chce. Bo ja znam bardzo dużo ludzi, którzy w ogóle machnęli ręką, że powiedzieli, że nie, że już mają w ogóle tego dosyć, w ogóle tego braku takiej właśnie współpracy. I to jest trochę tak, jak masz jakieś nazwisko, to chętnie z tobą współpracują. Jak nie masz tego nazwiska, to cię tak trochę traktują, wiesz, per noga.
Okropne. W sumie bardzo długi ciąg myśli się uruchomił. Po ostatnich wszystkich wydarzeniach zaczynam trochę inaczej to postrzegać. A to już jest zupełnie osobna rozmowa.
To znaczy, ja mam nadzieję tylko, że w nikim nic nie zabije.
Wręcz odwrotnie.
No właśnie, to też nie jest moja taka myśl, tylko chciałabym w ogóle, żeby właśnie nie poddawać się. Żeby wierzyć w to, że jednak, bo ja myślę, że tak naprawdę da się to zrobić.
Tu są rzeczy do zrobienia. One są ważne. Jest to dużo, dużo ważniejsze niż kłócenie się o lokal i nie wiem, obrażanie się. Myślę, że politycy nie powinni się obrażać, bo to nie jest ich funkcja. Funkcją jest dbanie o te dzielnice. A my jesteśmy w sytuacji, kiedy ktoś się obraził i nie dostaniemy lokalu, bo ktoś się obraził.
Nie, no i to jest w ogóle karygodne i uważam, że
nie możemy robić swojej roboty.
I powiem wam, że ja uważam, że tacy ludzie powinni z automatu być usuwani, bo to nie są ludzie,
którzy... To się prawdopodobnie wydarzy.
Bo to nie są ludzie, którzy mogą coś dobrego zrobić, wiesz, tylko to są ludzie, którzy po prostu są szkodnikami. Bo wy akurat macie siłę i wiesz, gdzieś tam będziecie dalej drążyć, ale być może są ludzie, którzy po prostu machnęliby ręką. I tu wracamy znowu do tego, że jeśli to jest na poziomie myśli urzędnika i jego jakby, wiesz, takiego politycznego...
Jakieś takie walki polityczne.
Wiesz co, nie, chciałam powiedzieć, że jeśli jesteś z jego obozu politycznego, to dużo łatwiej ci będzie w ogóle, wiesz, pewne rzeczy wygrać, tak? Bo za tym stoją ludzie, oni tam ci pomogą, poprą cię i to się wydarzy. Natomiast jeśli jesteś zupełnie takim człowiekiem w ogóle, za którym nie stoją, wiesz, żadni radni, z tego oczywiście też wyższego w ogóle, tak, rozdania, no to tak naprawdę trzeba naprawdę kupę w ogóle siły, takiego zaparcia, żeby dalej to w ogóle robić. Bo ja też wiem, że ludzie przychodzili i mówili, nie, no ja to już mam tego dosyć. Ja nie mam siły, nie mam czasu, pani Moniko, na to, żeby się w ogóle boksować w ogóle z głupotą, z jakąś taką po prostu. Bo tam się uprawia politykę, a nie robi dla mieszkańców i gdzieś wsłuchuje się w mieszkańców. Ja to też nie chciałabym w ogóle rzucać nazwiskami i tego, ile inicjatyw się wydarzyło tylko dzięki temu, że ktoś po prostu potem czerpał korzyści z tego, że ta inicjatywa wyszła i to niemalże, wiecie, przychodzili i od ręki dostawali podpisy, żeby tak, ty czekasz na podpis w ogóle miesiącami, tak, na decyzję, wiesz, wycierasz wszystkie korytarze, oni mają to po prostu w ciągu godziny. I to nawet jeszcze tak, że ktoś za niego biega, wiesz, z tymi, wiesz, papierami. Więc to jest takie i myślę, że to będzie niestety, ale takim naprawczym programem to jest w ogóle odcięcie polityki. Bo to nawet na tych radach widać. Oni są z PiS, ci z Platformy i oni tam, a wy ty, a wy tamto, a wy siamto. Ja pamiętam, pierwsze moje wrażenie to takie, o, przyszły dzieci do piaskownicy, nie? No dorośli ludzie, a jak w piaskownicy.
No tak, polityka się rządzi takimi prawami i to ewidentnie widać, że to jest rodzaj gry.
Słuchaj, tak, właśnie trzeba pamiętać, że w tej grze, w tej zabawie, to jest zawsze potem mieszkaniec. I mieszkaniec nie może w ogóle, tak, gdzieś finalnie cierpieć z powodu, że oni się tam nie są w stanie w ogóle dogadać. Bo oni tak naprawdę są tam po to, żeby nam pomagać.
Tak, módlmy się, że to jest jakiś, teraz ja zapomniałem słów, konstruktywny krytycyzm i że oni dochodzą do jakiegoś lepszego wniosku dzięki temu, że się kłócą. Na tym polega demokracja, ale żeby w końcu doszli do tego wniosku i żeby to ten obywatel, mieszkaniec, lokalna społeczność rzeczywiście korzystała. No, solidna rozmowa. Moglibyśmy tak bez końca, trzeba będzie zrobić drugi odcinek. Cieszę się, bo posłuchaliśmy o takiej Pradze z konkretnej perspektywy. Bardzo ważny punkt widzenia. Monika Ostrowska, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że w nikim nie zabiłam chęci dalszego w ogóle działania.
Bo... Wręcz odwrotnie, bardzo motywacyjne słowa.
W takim razie
motywujące.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.